Strategie zakupowe, czyli ZOO w centrum danych. 9 czerwca 2008. Jedni hołdują zasadzie one stop shop, tak dobierają dostawców, aby w jednym miejscu kupić wszystko, czego potrzebują. Inni z centrum danych robią tytułowe ZOO, gdzie nie spojrzymy, to klatka z inną zwierzyną. Która z tych strategii, multivendor czy single vendor, jest właściwa? Specjaliści twierdzą, że żadna. Powinien wygrać zdrowy rozsądek, czyli kompromis. Na totalne opanowanie całego centrum danych u klienta szanse ma niewiele firm. Na polskim rynku zbliżonych do takiego stanu może być tylko 5: Dell, Fujitsu, Siemens Computers, HP, IBM i Sun Microsystems. Ale i te firmy wiele z oferowanych rozwiązań nie produkują same, lecz kupują od innych dostawców w ramach umów OEM. Niemniej jednak taki model może znacznie ułatwić zarządzanie całym środowiskiem, jeśli producent udostępnia odpowiednie narzędzia do tego oraz, chociaż nie zawsze, dać nieco lepszą pozycję negocjacyjną w kwestii finansów. Natomiast gdy zejdziemy na niższy poziom, analizując poszczególne segmenty czy warstwy w centrum danych, możemy zauważyć, że przybywa firm, które w swojej dziedzinie łatwo mogą stać się monopolistami w poszczególnych serwerowniach. Do wymienionych już wcześniej dochodzą m.in. Cisco sieci LAN, VN i SAN, EMC Storage oraz wielu dostawców telekomunikacyjnych. S.126272.1 przeciw wielu. Obserwatorzy rynku, klienci, a nawet sami producenci w rozmowach z nami potwierdzali podstawową zasadę. Kupowanie wszystkich rozwiązań od jednego dostawcy jest uzasadnione tylko wtedy, gdy połączenie ze sobą kilku jego komponentów kreuje wartość dodaną, na przykład dodatkową funkcjonalność, czy ułatwia zarządzanie całą infrastrukturą. Ma znaczenie również wtedy, gdy w firmie istnieje pewien standard architektoniczny, według którego buduje się sieć czy aplikacje. To on pozwoli zapewnić spójność całości. Zresztą, zdaniem Andrzeja Tarasiewicza, dyrektora rozwoju rynku rozwiązań TSM w dziale konsultingu i integracji w HP, obie strategie można połączyć ze sobą. Polityka korzystania z rozwiązań tylko jednego dostawcy daje korzyść w przypadku, gdy zapewnia to spójność całego rozwiązania, a więc podnosi poziom jego użyteczności i wewnętrznej zdolności organizacji IT do zarządzania takim środowiskiem. W środowiskach IT, gdzie funkcjonują odrębne warstwy infrastruktury, np. sieciowa, serwerowa czy pamięci masowych, rozważałbym ryzyko obecności kilku dostawców w jednej warstwie. Obecność tylko jednej firmy może znacznie zwiększyć efektywność zarządzania komponentami i pozwolić na przeniesienie odpowiedzialności za całość rozwiązania na dostawcę, co jest szczególnie ważne, jeśli jest to warstwa krytyczna. Natomiast pomiędzy poszczególnymi warstwami mogą występować różni dostawcy, ale oczywiście przy zachowaniu pełnej zgodności interfejsów. Przedstawiciele sektora publicznego skarżą się jednak, że utrzymanie polityki kupowania od jednego dostawcy, nawet w wybranym zakresie centrum danych, jest dla nich bardzo trudne, a często niemożliwe. Firmy te obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych. Nie pozwala ona na preferowanie konkretnego dostawcy rozwiązań bądź serii i produktów, mimo faktu, że kupujący ma już odpowiednio wyszkolonych ludzi czy dodatkowe zasoby, takie jak zintegrowany system zarządzania, który mógłby wykorzystać także przy nowo kupowanych rozwiązaniach. Całkowite uzależnienie od jednego dostawcy ma wiele wad, często dość sprytnie ukrytych. Wygrana pozycja w negocjacjach cenowych jest znacznie przesadzona. Dostawca i tak nie zejdzie poniżej pewnego progu, szczególnie gdy ma pewność, że właśnie od niego kupimy dane rozwiązanie. Bardziej jest to dowód sympatii wobec klienta niż jeden z elementów przetargowych. Zdaniem Zbigniewa Swoczyny, architekta rozwiązań Storage w Sun Microsystems, niewątpliwie na pierwszy rzut oko najprościej jest kupować od jednego dostawcy wszystko. Wtedy wzajemną zgodność poszczególnych komponentów mamy jakby znak zapytania w standardzie. Musimy jednak wybrać takiego dostawcę, którego oferta jest dostatecznie szeroka, oraz pogodzić się z faktem, że każda oferta ma swoje lepsze i gorsze strony oraz, że nasz ulubiony dostawca ma lepsze i gorsze lata. Inną drogą jest pluralizm. Kupujemy sprzęt, oprogramowanie czy usługi od różnych dostawców. Tu mamy więcej modeli. Niektórzy klienci kupują na przykład serwery od dostawcy A, zaś storage od dostawcy B. Są też klienci, którzy w każdym przetargu, na każdy komponent systemu, dają szansę wszystkim. Mamy wtedy możliwość, przynajmniej teoretycznie, wyboru za każdym razem najlepszej oferty, wygrywając najlepsze ceny. Osobną sprawą pozostaje wybór integratora, ale ten znajdowany jest raczej metodą łapanki, albo spajanie wszystkiego rękami własnego zespołu, który staje się wtedy nieocenioną dla rynku kuźnią kadr. Próbując znaleźć kompromis między tymi dwoma skrajnościami, rynek wytworzył model dwóch dostawców wiodących dla wszystkich kluczowych warstw systemu, z których jeden ma zwykle pozycję dominującą. Pozwala to utrzymać komplikacje systemu na rozsądnym poziomie oraz zapewnić sobie płynne przejście z technologii na technologię, gdy nasz ulubiony dostawca ma przejściowe trudności. Jest to też model korzystny ekonomicznie, ponieważ z jednej strony podtrzymuje czujność konkurencyjną, z drugiej zaś zapewnia odpowiedni poziom obrotu, przy którym możliwe są wysokie rabaty. S. 126273 usłużny doradca. Problem wyboru jednego bądź wielu dostawców dotyka nie tylko rozwiązań fizycznych, ale także rynku usług. Tam, podczas budowania projektów, pojawia się wątek przeniesienia odpowiedzialności do firmy świadczącej usługi projektowo-wdrożeniowe. Tworząc rozwiązanie składające się z wielu elementów, komponentów i obszarów, ktoś musi wziąć odpowiedzialność za całość, a szczególnie za interfejsy łączące poszczególne systemy. Gdy jest kilku dostawców komponentów do jakiegoś systemu i brakuje precyzyjnego wskazania osoby odpowiedzialnej za te interfejsy, niemal pewne jest, że w krytycznej sytuacji będziemy mieli do czynienia z klasycznym zrzucaniem na siebie odpowiedzialności. W tym przypadku korzystanie z jednego dostawcy kreuje wartość dodaną w postaci wzięcia odpowiedzialności za całość rozwiązania, aby nie stawiać klienta w roli arbitra pomiędzy dwoma stronami. Nie chciałbym musieć polegać na niezawodności samochodu, w którym za główne komponenty, zawieszenie, silnik czy karoserię, odpowiada inna firma, mówi Andrzej Tarasiewicz z HP. Nawet jeżeli te poszczególne firmy są najlepsze w swojej dziedzinie, przy czym trzeba tu zaznaczyć, że chodzi o odpowiedzialność, a nie pochodzenie towaru. Klient płaci za produkty i stowarzyszone z nimi usługi także dlatego, że ich dostawca bierze na siebie pełne ryzyko określone w warunkach gwarancji. Ze względu na potencjalne konsekwencje awarii samochodu problem może być niewielki, zaś awaria infrastruktury IT, od której zależy ciągłość krytycznych procesów biznesowych, może się wiązać z ogromnymi stratami. W kontekście zarządzania infrastrukturą pojawiają się dwa anglojęzyczne pojęcia: maintainability i serviceability. Maintainability oznacza zdolność do utrzymania infrastruktury przez dział IT wewnątrz firmy. To szef IT musi określić, czy jego dział jest w stanie zarządzać poszczególnymi rozwiązaniami IT, reagować na awarie bez konieczności angażowania w to ekspertów zewnętrznych. A jeśli tak, to ile to będzie kosztować jego firmę? Natomiast serviceability to cecha, która powinna charakteryzować podmioty dotyczące zdolności do utrzymania danego środowiska przy pracy, gdyby jego twórca, producent, wdrożeniowiec, na przykład, zniknął z rynku. Przy określaniu tego parametru warto m.in. przyjrzeć się, ilu dostawca ma partnerów handlowych, a w związku z tym, jakie ma zaplecze eksperckie, które w razie problemów będzie w stanie nam pomóc. Decydując się na współpracę z tylko jednym dostawcą w określonym zakresie, należy go zbadać pod kątem powyższych dwóch parametrów, aby zminimalizować ryzyko. Często bowiem dochodzi do sytuacji, gdy w firmie, w wyniku wygranego przetargu, dany sprzęt instaluje jedna firma, a pół roku później, po drugim przetargu, takie same modele urządzeń instaluje druga. W dużej infrastrukturze zapanowanie nad tym, kto za co odpowiada w kontekście serwisowym, graniczy z cudem, nie mówiąc już o sytuacji, gdy takie same urządzenia, wdrożone przez różne firmy, nie współpracują ze sobą. Przy usługach IT kupowanych od firm zewnętrznych pojawia się jeszcze wątek związany z przeniesieniem nie tylko odpowiedzialności za dane rozwiązanie, ale także ogólnej wiedzy na jego temat. Klient powinien zwrócić uwagę na to, czy dostawca, zabierając do siebie strategiczną wiedzę o jego architekturze IT, całkowicie nie uzależnia od siebie dalszego funkcjonowania firmy. W najgorszej sytuacji, gdy cała wiedza przejdzie do firmy outsourcingowej, nie będziemy w stanie podjąć żadnej decyzji, zarządzać zmianą czy wykonać rozbudowy bez kontaktu z dostawcą usług, a także wyrażenia przez niego zgody. W ten sposób tracimy kontrolę, a dostawca usług zaczyna dyktować nam warunki dotyczące każdej, nawet najmniejszej inwestycji, ponieważ nie mamy wiedzy na temat tego środowiska, nie jesteśmy w stanie podejmować odpowiednich decyzji. Planując na kolejny rok, chcąc przyłączyć do sieci kolejnych użytkowników, pytamy o to, jakie trzeba poczynić inwestycje, aby zapewnić odpowiednią wydajność. W takiej sytuacji możemy usłyszeć dowolną kwotę i nawet nie jesteśmy w stanie tego skontrolować. Przy tego typu współpracy, gdy usługi w naszym centrum danych wykonuje firma zewnętrzna, należy pozostawić sobie możliwość sprawowania pełnej kontroli. Trzeba zmusić dostawcę usług do tego, by przygotował odpowiednią dokumentację, był odpowiedzialny za jej aktualizację, stworzył tzw. model architektoniczny rozwiązania, którym zawiaduje. Dzięki temu powstanie proces zarządzania zmianą bazujący na uzasadnieniu biznesowym. Takie relacje muszą opierać się na jasno ustalonych, sprecyzowanych zasadach.